Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj mogę usługiwać. Dziękuję zborowi w Chełmnie za to zaproszenie. Pozdrowienie przekażę od mojej żony oraz też od brata Rafaela Najderek z Freiburga, Elżbietę Najderek, jego żona, i jego matka Ruth Najderek z Freiburga. Może taka ciekawostka na początku. Jak tak słyszałem, że Chełm organizuje takie spotkanie, to mi się to skojarzy. Mój ojciec urodził się 30 kilometrów od Chełma, w takiej miejscowości, która nazywa się Ludwinow, taka mała wioska to była. Również moja teściowa, niedaleka stamtąd też, taka jest też wioska, która się nazywa Wola Korobytowa, tam się urodziła. Nasz temat, drodzy bracia i siostry, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kiedy patrzymy na ten temat, to czytamy w objawieniu Jana w pierwszym rozdziale, a 11 i 12 wersecie: co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodicei. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników. I w 20 wersecie pierwszego rozdziału objawienia czytamy, co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników to jest siedem kościołów. Tak więc widzimy, że tutaj są wymienione siedem gwiazd, które byli w prawej ręce i reprezentują siedem specjalnych nosicieli światła w siedmiu okresach Kościoła. My w naszym temacie chcemy przede wszystkim patrzeć do zboru w Smyrny i do zboru w Filadelfii. Kiedy nosiciel światła w każdym z tych siedem okresów był to specjalny ambasador. A ten specjalny ambasador składał się z wielu członków. Nosiciel światła w okresie Smyrny był apostoł Jan, Polikarp, Ireneusz, Tertulian, Hipolitus, a w okresie Filadelfii Wessel, Savonarola, Luther, Zwingli, Hubmaier, Cranmer, Servetus, Brown, Fox, John Wesley, Thomas Campbell i Miller. Smyrna pokazuje Kościół w drugim etapie rozwoju. Według Present Truth z 1939 roku, na którym opieram niektóre myśli w tym temacie, był to okres od 70 do około 313 po Chrystusie. Poselstwa do Smyrny jest to najkrótsze ze wszystkich siedmiu poselstw. Ona nie zawiera nagane. Tylko dwa poselstwa nie zawierają nagane. Drugie takie odnosi się do kościoła w Filadelfii. Dlatego ja chciałem też w tym wykładzie różne przykłady dawać z tych dwóch okresów Kościoła. Te dwa kościoły ponieśli największe prześladowania. Smyrna oznacza gorzkie. Było to najgorsze prześladowanie pogańskie. A Filadelfia, w okresie Filadelfii, Kościół odnosił najgorsze prześladowanie papieskie. Słowa z Objawienia 2:10 są specjalnie skierowane do świętych z okresu Smyrny, ale też do świętych wszystkich okresów. I tak więc widzimy, że w tych trudnych czasach od świętych była wymagana wierność. Ale w ten czas koronę żywota musimy użyć w ściślym sensie, jeżeli chodzi o Kościoła, to odnosi się do boskiej natury. Kiedy jednak możemy to przenosić też do innych klas ludu Bożego, które w końcu dostaną za nagrodę życie wieczne. A żeby tą nagrodę dostać, było wymagane wierność. Nasz tekst wymaga wierność. Greckie słowo tu używane jest pistos, przymiotnik, pochodzące od greckiego słowa pistis, czyli rzeczownik, i ma trzy znaczenia. Pierwsze znaczenie jest, co ktoś wierzy. I odnośnie tego czytamy w liście do Judy w 3 wersecie. Uznałem za koniecznie napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Co ktoś wierzy? Ja myślę, że jeżeli my coś wierzymy, to my to też będziemy głosić. Jeżeli ktoś coś głosi, co on nie wierzy, to on jest nieszczery. Takie są podstawy. Znaczenie wierności w pierwszym punkcie to jest, co ktoś wierzy i co ktoś głosi. Drugi punkt jest, za pomocą czego ktoś wierzy. Czyli za umysłowe docenanie i spoleganie serca. I tu byśmy mogli cytować Żydów 11 rozdział, pierwszy werset. Ale wierność ma też trzecie znaczenie. Wierność to cecha, jak ktoś jest pełen wiary. I tutaj szczególnie ci, którzy używają angielski język, by nie mieli problem, bo słowo sam sobie tłumaczy. Faithful, pełen wiary. I pierwszy do Tymoteusz, pierwszy rozdział, a 19 werset, mówi, mając wiarę i dobre sumienie, niektórzy odrzuciwszy, je ulegli rozbiciu we wierze. Więc tutaj widzimy też w tym tekście, że zaś dobre sumienie w tym razem pracuje. Wierność możemy zdefiniować jako posłuszne oddawanie się osobom, zasadom i rzeczom. Chrześcijanin powinien być posłuszny oddanu Bogu, Chrystusowi, ich duchowi, prawdzie, braciom, sprawy boskiej i największe cele wśród rodziny ludzkiego. Mamy tu 7 punktów i bezpośrednio tych 7 punktów brat Johnson przedstawił. Ale ciekawe jest też ich kolejność. Komu jesteśmy winien oddawać posłuszeństwo? Po pierwsze Bogu, po drugie Chrystusowi, powinniśmy być posłuszni też w prawdzie. O, bądźcie wierni, znaczy posłuszny być w prawdzie. Znaczy, co my wierzymy, co my głosimy. To pokazuje, czy my jesteśmy wierni Bogu. I tak więc w tym wszystkim nie znalazłem nic, co by tu było opisane w tym rozdziale, który braczący napisał, żebyśmy mieli jakieś posłuszne oddanie jakiejś organizacji. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, a 9 werset mówi: albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. My służymy przede wszystkim Bogu. A nasze posłuszeństwo jest przede wszystkim do Boga, do Chrystusa i do prawdy. Kolosenców 3 rozdział 24 werset jest następny przykład, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu. Tak więc kolejność mamy: służymy Bogu, służymy Chrystusowi, służymy prawdzie. Braterstwo, nasza wierność ma być dla Boga, Chrystusa i prawdy. Tak też działali święci z okresów Smyrny i Filadelfii. A tak myśmy już dzisiaj trochę w pierwszym wykładzie mieliśmy przykłady, ja też tak trochę idę w tym kierunku. Wierność Jana Wesla spowodowała, że musiał uciec z Heidelberga do Holandii. Tak też trochę mówię z punktu historii, bo ja z Heidelberga pochodzę, raczej mieszkam tam w okolicy. Dlatego też tak historycznie idę trochę w tym dziedzinie. Wierność Jana Wesła spowodowała, że musiał uciec z Heidelberga do Holandii przed inkwizycją. On był od roku 1477 przez kilka lat w Heidelbergu, gdzie nauczał na uniwersytecie. Jego przyjaciel był Rudolf Agricola. Działał do utworzenia biblioteki w Heidelbergu. Niedawno, tydzień temu, przyszedliśmy z bratem koło tej biblioteki i jemu właśnie tę historię też opowiadałem. Oni, to znaczy Jan Wesel ze swoim przyjacielem, mieli następujące tematy. Ciemność papiestwa. Spustoszenie przez mcze. Usprawiedliwienie jedyne przez wiarę. Bezwartościowości ludzkich tradycji. Biblia jedynym źródłem wiary. Tak więc widzimy, takimi rzeczami zajął się Jan Wesel. Jak on zaczął tych głosić i uczyć, to inkwizycja zaczęła zwrócić uwagę na niego, także on musiał po kilka lat uciekać z Heidelberga do Holandii, gdzie on tam żył i dalej głosił i nauczył te rzeczy, które tam właśnie w Heidelbergu zaczął. Melanchthon, który brat Russell wspomina w pierwszym tomie i o którym brat Johnson pisze w epifanicznym tomie 8 na stronie 299, jako członek malutkiego statka studiował w Heidelbergu. On był specjalnym pomocnikiem Lutra. Takżeśmy już dzisiaj mówiliśmy, że byli takie ludzie, które byli bardzo pomocne dla Lutra. I Melanchthon może był mniej znany, ale był bardzo mądrym, wykształconym człowiekiem, który stał za Lutrem. Początek reformacji. W południu Niemiec, czyli tam, gdzie ja mieszkam, stanowił przyjazd Marcina Lutra do Heidelbergu w kwietniu 1518 roku. Prawdopodobnie było to 25 kwietnia. Oddział na Uniwersytecie w Heidelbergu, w którym nauczał 40 lat wcześniej Jan Wessel, zaprosił Lutra. Jakie głębokie ślady pozostawił Jan Wessel w Heidelbergu? Uniwersytet w Heidelbergu zapłacił pewną sumę pieniędzy na przyjazd Lutra. Sam przyjazd do Heidelbergu był dla Lutra niebezpieczny. Pojechał poza granic książę Saksonii, który jego bronił. Jego wierność Bogu, Chrystusowi i prawdzie spowodowała, że pojechał. Jedynym tematem na tym spotkaniu było usprawiedliwienie z wiary. Kto przyjął jego naukę o usprawiedliwieniu z wiary? Byli to studenci uniwersytetu, którzy byli wolni od organizacji papiestwa. Dla osób związanych przez organizację jest niemożliwe głosić prawdę. Luther mówił, i teraz moje tłumaczenie tego zdania z niemieckiego. Jakbym przeczytał Wessla wcześniej, to by moi wrogowie myśleli, Luther wziął wszystko od Wessla. Tak dobrze nas obydwóch duch zgodził się. To znaczy, jeden drugiego nie znał. Jeden drugiego od drugiego nie słyszał. Ale Wessel uczył i Luther uczył. I okazało się, że oni te same rzeczy uczyli. A później patrzy Luther na nauki Wessla i mówi, no to coś jest to samo, tak jak ja nauczam. Tak więc widzimy, że te rzeczy stanowili początek reformacji. I tak jak historia ukazuje, na południu Heidelberg był centrum reformacji w Niemczech. Niektórzy, które bronią obecne opublikowane błędy o usprawiedliwieniu z wiary, mówią, że Luther się mylił. Albo tak, jak do mnie powiedziano na konwencji we wiosnę we Felbert w 2016 roku, że my nie piszemy o Lutrze w naszych czasopismach. No to bardzo szkoda, bo jakby pisali, to by było lepiej. Zwróciłem uwagę na ósmy tom, w którym 7 punkty są wymienione. Niektórzy inni używali słowa listu świętego Jakuba, które mówi, tak też jest wiara martwa bez uczynków. Ale do tego może jeszcze dojdziemy. Więc jak wspominałem, wróciłem uwagę na 7 punkty, które wymienił brat Johnson odnośnie nauki kościoła luterańskiego, które też używał Luther. I tak więc pisze brat Johnson w 8 tomie, strona 299. Doktryna, która Bóg uczynił szczególną szafarską nauką kościoła luterańskiego, stosowaną i bronioną przez jego wodzów z utraciusze koron, jest usprawiedliwienie przez wiarę. I teraz idę na koniec. Te 7 punkty będziemy zaraz niektórzy wymienić. W usprawiedliwieniu wiara, zgodnie z powyższymi punktami antytypiczny Elishama stosował i bronił twierdzeń, że Bóg jest źródłem i sprawcą, przyczyną usprawiedliwienia, że Chrystus jest jego zasługową przyczyną, a wiara jest narzędziem. Jest to oczywiście prawdziwa i biblijna doktryna, a z powodu swych elementów składowych jest jedną z najważniejszych doktryn Biblii. Sama jej istota sprawiła, że głoszący ją w czasie reformacji, Luta zadał papiestwu największy cios ze wszystkich zadanych przez reformatorów. Tak więc widzimy, że to jest biblijna nauka i że to jest prawdziwa nauka. Jakie to są punkty? Niektóre punkty chciałem wymienić. Pierwsze, usprawiedliwienie ludzkiej istoty nie dokonuje się przez dobre uczynki. Drugi, Bóg w łasce niezasłużony dał swego Syna, by stał się ubłaganiem boskiej sprawiedliwości za grzech Adama oraz za grzechy wszystkich pozostałych wynikające z grzechu Adama. Idę do czwartego punktu. Bóg przez słowo darmo ofiaruje usprawiedliwienie pokutującemu grzesznikowi, którzy szczerze wierzą w Jego obietnicę, że z uwagi na zasługę Jezusa przebaczy Mu i uzna Go sprawiedliwego przez sprawiedliwość Chrystusa. Chcę tu podkreślić, Bóg darmo oferuje. Następny punkt. Pokutujący grzesznik, który szczerze wierzy w tę obietnicę, darmo dostępuje przebaczenie i otrzymuje przepisaną sprawiedliwość Chrystusa za swą własną. Szósty punkt. Usprawiedliwienie jest więc aktem Boga, nie naszym. I dlatego jest z Jego strony poczytane, przepisane, a nie rzeczywiście dokonywane przez nas i w nas, to znaczy nie usprawiedliwiamy samych siebie, a nasze usprawiedliwienie nie czyni nas rzeczywiście doskonałymi, lecz jedynie uznaje za takich. Usprawiedliwienie jest aktem Boga. Czyli my z naszej strony nic nie możemy dodać. Bóg za darmo usprawiedliwił nas. Czyli jeszcze i siódmy punkt. W usprawiedliwieniu wiara przepisywana jest jako sprawiedliwość, ponieważ trzyma się sprawiedliwości Chrystusa jako swej własnej, co jest jedynym wymogiem dla usprawiedliwienia żądanym przez Boga od pokutującego grzesznika. Tak więc widzimy, że to jest jedynym wymogiem. Ten, który pokutuje i wierzy, jest usprawiedliwiony. I nie ma więcej rzeczy, które Bóg wymaga. Bóg mu przypisuje za darmo, nie przez uczynki. To znaczy, że Bóg też nie wymaga, żeby on się poświęcił, żeby trzymał swoje usprawiedliwienie. Jest jedynym wymogiem, tu wyraźnie pisze. Z tej strony można też widzieć, że nauka o usprawiedliwieniu pokazuje na pokorę. Człowiek nic nie może. Bóg usprawiedliwia za darmo, przypisuje. Nie nasze uczynki usprawiedliwiają nas. Kościół katolicki w swoim czasie właśnie głosił, że ofiara Jezusa tylko usprawiedliwia rzeczy do chrztu. A po chrztu są potrzebne uczynki. Zgodnie z powyższymi, to myśmy już mówili, punktami antytypiczne Elishama stosował i bronił twierdzeń, że Bóg jest źródłem i sprawczą przyczyną usprawiedliwienia. Tak więc widzimy, że luteranie bronili tą prawdę. I tu mamy zasadnicze punkty, które do dzisiaj są ważne. Ci, którzy mówią, że Luther błądził, mylą się w tym punkcie, bo te zasadnicze punkty, które były tu badane przez Luthera, tu są nawet przez brata Johnsona opisane jako biblijna doktryna i jedna z najważniejszych doktryn Biblii i że to jest oczywiście prawdziwa nauka. Luther robił naturalnie błędy, ale w innym kierunku. Na stronie 311-12 w tym samym tomie czytamy, chociaż Luther wyraźnie dostrzegł wiele zarysów usprawiedliwienia z wiary, byli takie, które nie widział. Nie rozumiał różnicy między usprawiedliwieniem tymczasowym i ożywionym. Nic nie wiedział o usprawiedliwieniu tymczasowym. Nie zdawał sobie też sprawy z roli usprawiedliwienia z wiary w boskim planie jako kroku przygotowującego do wysokiego powołania. A na koniec paragrafu 12, strona 312. Chwalmy raczej Boga za znaczną miarę światła, jakiego udzielił Lutrowi. Gdy bowiem weźmiemy pod uwagę głęboką papieską ciemność, jaka otaczała Lutra, tak samo jak innych, podziwiamy ilość jasnego światła, jak on dostrzegł i głosił. Tymczasowe usprawiedliwienie schronił wiele w wieku Ewangelii przed próbą do życia, które nie byliby zdolne wypełnić wymagań i umieraliby wtórą śmiercią. Ponieważ ci, którzy mieli ożywione usprawiedliwienie, stali w wieku Ewangelii na próbę życia i śmierci. Zasługa Chrystusowa została dla nich aktualnie przepisana. Na stronie 557, w ósmym tomie zaś, na dole czytamy tak. Doktor Filippi, słynny teolog luterański, podaje znakomite uwagi wyjaśniające, potwierdzające i broniące usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę. Moglibyśmy tak odwoływać się do dogmatyków wszystkich 12 denominacyjnych grup chrześcijaństwa. Z pewnością byli oni pomocni dla kapłanów w swych denominacjach. Wszyscy oni nawet dzisiaj, braczącym pisze, mogliby udzielić stosownej pomocy w kwestiach dotyczących 12 szafarskich doktryn, 12 denominacyjnych grup chrześcijaństwa. Brat Joly zalecał nauczanie się niemieckiego języka. Z tego powodu, że właśnie wiele dziel odnośnie usprawiedliwienia z wiary, wiele dobrych dziel mamy w niemieckim języku. Doktor tutaj Filippi jest wspomniany, że on nawet kapłanom by pomógł. A to znaczy, że w dzisiejszym czasie też by było pomocne. Doktor Filippi był Żyd, urodzony w Berlinie w 1809 roku. Jego wujek stał się protestanckim chrześcijaninem. On szukał prawdy i został w 1829 roku ochrzczony koło Lipska. Zmarł 29 sierpnia 1882 roku. Został on opisany w książce angielskiej Some Jewish Witnesses for Christ od A. Bernstein. Widzimy, że luteranie podali podstawę usprawiedliwienia z wiary, które do dziś są aktualne. Jakie błędy popełnił Luther? Brał udział w łączeniu kościoła i państwa. Zwalczał prawdę Zwinglego na temat wieszerzy pańskiej. Był przeciwko Hubmajera. na temat chrztu jedynie dorosłych oraz był przeciwko Servetta na temat jedności Boga. Jeżeli patrzymy na usprawiedliwienie, to różne błędy byli w różnych czasach. Ósmy tom, strona 309. Papieski odpust to pełne lub częściowe udzielenie odpuszczenia grzechu i kar za niego w tym życiu lub w czyściu na podstawie tak zwanego skarbca zasług świętych zdeponowanych u papiestwa. Papieska teoria mówi, że święci wypracowali więcej zasługi niż wymagało ich własne zbawienie. Ta nadwyżka zasługi składa się z tego, co papieże nazywają dziełami dobrych uczynków. Po śmierci święci ci zapisują nadwyżkę tych uczynków Kościołowi, które przechowują je w swym skarbcu, może udzielać ich swym członkom, które brakuje wystarczającej zasługi na uniknięcie obecnych i czyszczowych kar. Teoria katolicka była, że ofiara Jezusa tylko kryje grzechy przed chrztem, a potem do usprawiedliwienia są potrzebne uczynki. To błąd. Błąd odnośnie tymczasowe usprawiedliwienie wprowadził Rutherford. Piąty tom epifaniczny, strona 17 na dole i strona 18 i na stronę 33-34 czytamy, że Rutherford mówił, że brat Russell nauczył przy końcu, że człowiek przed poświęceniem nie ma usprawiedliwienia. Brat Johnson nazywa to kłamstwem. I dalej w tym tomie widzimy pokazane, że brat Russell osiągnął dalsze, jaśniejsze wyrozumienie ożywione i usprawiedliwienie aż w roku 1909 i dopiero w ten czas nauczył jasno o ożywionym usprawiedliwienie. Błąd taki pojawił się w roku 2013 na konwencji w Poznaniu. Tam była przedstawiona nowa prawda, a na drugi dzień nazwane prawdy na czasie, co jednak był błąd. Było mówione, zanim poświęciliśmy się, byliśmy wrogami Boga. Wiara bez uczynków martwa jest. Ten tekst był ulubiony też przez Kościół katolicki w średniowieczu. Luther miał pewne problemy z tym tekstem i dlatego, jeżeli właściwie rozumiemy rzecz, to musimy mówić, że człowiek jest usprawiedliwiony z wiary. Pokutujący człowiek jest usprawiedliwiony z wiary. A uczynki to jest jakoby wynik jego pokuty. Te uczynki się pokazują. Ten człowiek tu, który w sercu pokutuje, to on pokazuje uczynki. Jedno jest z drugim związane. Ale te uczynki nie spowodują to, że człowiek jest usprawiedliwiony. Człowiek jest usprawiedliwiony za darmo z łaski Bożej przez to, że on pokutuje i wierzy w Jezusa. Tak więc widzimy, że to jest niby mała rzecz. Ale co do tego doszło w średniowiecze Kościół katolicki właśnie stosował takie wyrozumienie w różnych złych celach, żeby wydostać pieniądze od ludzi, bo ludzie myśleli, jak zapłacą, to będą usprawiedliwione i tak dalej, i tak dalej. W teraźniejszej prawdzie wiosna 2015 czytamy, W życiu każdego z usprawiedliwionych w wieku Ewangelii nadchodził punkt zwrotny. Musieli albo postąpić naprzód do pełnego poświęcenia się Panu, albo cofnąć się do standardu sprawiedliwości. Zadowolać się unikaniem cięższych grzechów i żyć na zwykłym poziomie światowości. Natomiast w teraźniejszej prawdzie 1959 roku, strona 90, czytamy tak. Tacy, którzy nie uczynili poświęcenia w owym czasie, zajmują odtąd stanowisko w obozie przemijające, czyli w obozie Epifanii. Oni już nie są więcej przedstawieni przez Lewitów na dziedzińcu, ale przez Izraelitów w obozie. Jeśli oni w dalszym ciągu wierzą w Jezusa jako Zbawcę i Króla i przez wiarę zachowują swoje stanowisko w obozie epifanicznym, wtedy oni mogą zyskać o wiele więcej znajomości ocenienia i wzrostu zgodnie ze sprawiedliwością Chrystusową i mogą dokonać swego oczyszczania się przez Słowo Boże. Tak więc te dwa artykuły się jakoś nie zgadzają. A brat Johnson pisze w piątym tomie na stronie 32. Postępująca prawda musi się zgadzać z dotychczasową prawdą. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 14 werset. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Tak więc, drodzy bracia, ja też już patrzę wstecz na dobry, długi czas. Ja pamiętam jeszcze czas, jak był brat Stachowiak albo brat Maszczyk w domu ojca. I tak mamy pewne pojęcie od tych braci i było nas nauczone. I między innym brat Stachowiak zawsze mówił, że u nas to nie ma nowych rzeczów, co było właściwie w tamtym czasie. Dzisiaj to wygląda inaczej, jak widzimy. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. My mamy podstawę naszej wiary. Słonki gwiezdne dali pewne nauki. Brat Russell, brat Johnson, nasi drodzy bracia, którzy już nie żyją z ruchu, brat Stachowiak, brat Maszczyk, trzymali się tych rzeczów. I dlatego też apostoł Paweł mówi, że my wiemy, od kogo my się nauczyli. I tych rzeczów mamy się trzymać. Mamy być wierne Bogu, Chrystusowi i prawdzie. Było trzech generalnych starszych w Niemczech, którzy działali przeciw głoszonych błędów. Także na koniec roku 2013 byli kandydatami do dymisji albo do zawieszenia. Ta dymisja nastąpiła zresztą w roku 2016. Ci bracia byli w tym czasie wierni Bogu, Chrystusowi i prawdzie. Od tego czasu byli jednak do dziś prowadzone różne nowości. Tak na przykład przywitano brata na konwencji. A ty po co tu przyjechałeś? Ja krytykowałem pewne rzeczy na konwencji w Homburg, to była ostatnia konwencja w Niemczech w 2016. Dostałem na odpowiedź, a ty po co przyjechałeś błędy szukać? My widzimy, że brat Johnson opisuje w trzecim tomie, że najpierw wkrada się klerykalizm, a potem błędy. I tak myśmy byli świadkami tego, jak w Niemczech było praktykowane klerykalizm, a potem się ujawili błędy. Jeżeli patrzymy na nowe stworzenie, muszę trochę skracać, bo widzę, że czas ucieka. 15 tom, a strona 531. Starożytni godni posiadali i młodociany godni posiadają też miarę Ducha Świętego Boskiego usposobienia, które w poświęceniu jest rozwijane przez miłość bezinteresowną dobrą wolą. Ci pierwsi posiadali, a ci drudzy posiadają bowiem nie tylko poświęcenie usprawiedliwienia, to jest poświęcenie dla sprawiedliwości, lecz także poświęcenie uświęcenia. To jest wolę, by być martwym dla ciebie i świata, a żywym dla Boga, to jest wolą, którą ofiarniczy czyni wolą Boga. Tutaj widzimy ciekawą myśl, że usprawiedliwienie jest nazwane poświęceniem. Poświęcenie, nie tylko poświęcenie usprawiedliwienie, to jest poświęcenie dla sprawiedliwości. Ciekawy punkt. Usprawiedliwienie jest poświęcenie dla sprawiedliwości. I tak więc widzimy, że kiedy patrzymy na nowe stworzenie, ten błąd, który tutaj został wprowadzony w ostatnim czasie, jest to, że się zamiesza czasy. To, co odnośnie nowych stworzeń było właściwe, nie jest właściwe do nas. Kościół katolicki to robił podobnie. On mieszał też czasy. On powiedział te rzeczy, które odnosili się do tysiąclecia, przeniósł do wieku Ewangelii. Bo w tysiącleciu to uczynki będą usprawiedliwiać, tak? Oni rzeczywiście będą sprawiedliwi w tysiącleciu. Dojdą rzeczywiście na koniec tysiąclecia, rodzaj ludzki będzie rzeczywiście doskonałe przez uczynki. Tam będą te uczynki doprowadzić rodzaj ludzki pod opieką Jezusa do doskonałości. Tak więc Kościół katolicki przesunął wiek tysiąclecia do wieku Ewangelii i mówi, wy musicie uczynki przynosić, a święci przynosili aż za dużo uczynków, dlatego my mamy skarb, który my możemy wam dawać. Tak więc błąd tutaj, zamieszanie czasów. To, co się odnosi do nowych stworzeń, było na konwencji w Niemczech jako wytłumaczenie użyte błędów, które w tym dzisiejszym czasie się okazują. Dla nowego stworzenia byli kroki. Usprawiedliwienie z wiary. Poświęcenie. Ożywione usprawiedliwienie. Spłodzenie z ducha. I piąty punkt. Czyni ich coraz bardziej sprawiedliwymi. Tak więc widzimy, że tutaj pewne uczynki po ożywionym usprawiedliwieniu czyniło nowe stworzenie bardziej sprawiedliwie. Ale, drodzy bracia i siostry, do drugiego punktu możemy w dzisiejszym czasie jeszcze iść, ale nie do trzeciego. Ożywione usprawiedliwienie tylko było dla nowych stworzeń. Spłodzenie z ducha tak samo. I uświęcenie przez uczynków było też tylko dla nowych stworzeń. Takie myśli podałem w moim sympozjum na konwencji Felbert w 2016 roku. Komentarz po moim sympozjum był nie do tematu. Widzimy nasz temat. Widzę, że czas ucieka. Widzimy nasz temat wierności Boga, Chrystusa i prawdzie. Jeżeli teraz ktoś uczy coś innego, to nasza wierność Bogu, Chrystusowi i prawdzie wymaga, że my to nie przyjmujemy. I tak więc dłuższego czasu, jak ten błąd się ujawił nie w Niemczech, ale to raczej był niemiecki brat, który w Polsce wygłosił te błędy, od tego czasu 3 lata głosiłem przeciw tych błędów. Z początku jako mi się wydawało, że będzie lepiej. Ale ostatnio widziałem, że się myliłem. Widzimy, że klerykalizm, który ujawił się, wprowadził też do ruchu błędy. Jeżeli patrzymy na nasze 2 kościoły, które tutaj wymieniłem, Smyrna i Filadelfia, to widzimy i wspomniałem, że szczególne pogańskie prześladowanie musiał odnieść Kościół w Smyrne. I tam widzimy szczególnie okres od roku 303 do 313. Był to okres, w którym byli prześladowani chrześcijanie. Oni umierali śmiercią męczeńską, kościoły byli zburzone, Biblie spalone i to tak trwało od roku 303 do 305, aż w końcu na zachodzie przyszli inne władcy, które jakoby pomniejszyli te prześladowania, ale we wschodzie dalej to trwało, to prześladowanie. I dlatego też widzimy, że objawienie 2 rozdział i 10 werset mówi o 10 dni. 10 dni to był okres od 303 do 313, w którym przede wszystkim Kościół w Smyrny podlegał pogańskie prześladowanie. 313 był to czas, w którym Konstantin przezwyciężył wojsko rzymskie i w którym Konstantin wprowadził wolność dla chrześcijan. Tak więc widzimy ten okres ukazany w objawieniu 2 rozdziału 10 werseta, w którym szczególnie doświadczenie chrześcijan z kościoła z okresu Smyrny są pokazane, gdzie ich wierność była wypróbowana aż na śmierć. I tak więc widzimy, że dlatego też poselstwo dla nich było bądź wierne aż do śmierci. Ta wierność była wymagana. Wierność Bogu, Chrystusowi i prawdzie. I dlatego też widzimy, jeżeli odnosimy te historyczne rzeczy i te nauki, które tutaj byli pokazane do nas, to w naszych czasach też jest wymagana wierność. Jeżeli ktoś jest poświęcony, to jest wymagana od Boga wierność wobec Boga, Chrystusa i prawdzie. To nas ma trzymać, a nie inne zasady. Dlatego, drodzy bracia i siostry, teraz trochę skróciłem ten temat i życzę z tego tematu łaski błogosławieństw Bożych.